Radia Ortodoksja.
Dziś w naszym studiu sportowa atmosfera, ale nie ma bieżni, nie ma medali, ale będziemy mówić o olimpiadzie, a tak naprawdę o prawosławnej olimpiadzie wiedzy religijnej. I są z nami również olimpijczycy, ale oprócz tego witamy bardzo serdecznie ojca Andrzeja Misiejuka, sekretarza Komitetu Głównego Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Jest z nami również ojciec ihumen Panteleimon Karczewski, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, również z Komitetu Głównego Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej i chyba nasi najważniejsi goście, Daria Kościukiewicz i Mikołaj Pyrzewski, laureaci Prawosławnej Olimpiady Wiedzy Religijnej. Sława Jezusu Chrystu!
Sława Bogu wieki!
Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, a nasi goście tacy troszeczkę opaleni są dzisiaj. Z jakiego to powodu?
Z takiego to powodu, że akurat byliśmy na pielgrzymce olimpijskiej we Włoszech.
Oho! Jak ta pielgrzymka przebiegła? Co tam robiliście? Dlaczego to akurat Włochy?
Dowiedzieliśmy się, gdy staliśmy z nagrodami na gali wręczenia nagród. To nie było do końca pewne, gdzie pojedziemy. Krążyła plotka, że pojedziemy do Francji, ale co się potem okazało, ku naszemu zdziwieniu, pojechaliśmy do Włoch.
Pamiętam, kiedy rozmawiałem z uczestnikami tegorocznej olimpiady, to właśnie jeden z takich argumentów, który pojawiał się wśród uczestników, był właśnie taki, że bardzo fajnie, że jest ta olimpiada i warto wziąć udział w olimpiadzie, dlatego że jest taka olimpijska pielgrzymka. Ojcze Panteleimonie, z jakiego powodu to Włochy były kierunkiem olimpijskich pielgrzymów w tym roku?
Ja może zacznę od w ogóle samej idei pielgrzymki olimpijskiej, dlatego że myślę, że jest to rzecz taka ważna i istotna. Zależało mi po pierwsze, żeby jeszcze bardziej nagrodzić naszych uczestników, nie tylko nagrodami materialnymi, ale takimi też nagrodami związanymi stricte i z cerkwią prawosławną i z taką też ich integracją, żeby to było nie tylko nagroda, ale też pewna okazja do tworzenia środowiska, do tworzenia środowiska z tych naszych młodych ludzi, którzy są bardzo perspektywiczni, dlatego że olimpiada w pewien sposób wyłapuje taką naszą młodą elitę. Ja te słowo elita używam w kontekście takiej nie tylko pochwały, ale też pewnej odpowiedzialności, jaka spoczywa już na laureatach olimpiady i bardzo zależało nam, żeby właśnie w jakiś sposób ich nagrodzić i integrować, a zawsze jednak wyjazd jest takim momentem, który potrafi coś wnieść w życie młodego człowieka i potrafi zintegrować też grupę, wyjazd zagraniczny tym bardziej. I dlatego generalnie kierunek w Włochy miał być już w zeszłym roku, ale Pan Bóg chciał inaczej. W zeszłym roku pojechaliśmy po raz pierwszy z pielgrzymką olimpijską do Serbii. Serbia, która jest typowo prawosławnym krajem, więc ta specyfika może wyjazdu była zupełnie inna. Wyjazd udał się z pomocą Bożą bardzo pozytywnie. Mieliśmy i program taki religijny i kulturowy, i też spotkania z ważnymi osobami, dlatego że samym patriarchą serbskim, z księciem nawet się udało spotkać Serbii. A w tym roku naszym kierunkiem były Włochy, północne Włochy. Włochy są bardzo dużym krajem, więc ciężko je całe, powiedzmy, zjeździć czy zobaczyć. Północne Włochy. Trochę się to komponowało z tematyką olimpiady, natomiast nie był to główny cel. Od razu tutaj mówię, że nie jest tak, że temat olimpiady musi się wiązać z kierunkiem, także tutaj to nie ma takiego znaczenia, ale bardzo pasowało, dlatego że byliśmy chociażby w Mediolanie, w miejscu, gdzie podpisany był edykt mediolański, który przecież łączy się z tematem tegorocznej olimpiady, czyli pierwszym soborem powszechnym, bo to właśnie nasi laureaci są specjalistami z tego właśnie zagadnienia.
Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej do kogo jest skierowana?
Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej skierowana jest do uczęszczających na zajęcia religii prawosławnej uczniów szkół średnich, liceów ogólnokształcących, techników z terytorium całej Polski, ale nie tylko, bo regulamin olimpiady daje też taką możliwość uczestnictwa osób spoza granic naszego kraju, oczywiście też na poziomie uczących się właśnie szkół średnich i też uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia katechezy prawosławnej. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przez katechetę. To jest takim podstawowym wymogiem prawosławnego i właśnie spośród uczniów, którzy regularnie uczęszczają na takie zajęcia, na terenie całej naszej właśnie cerkwi, na terenie całej Polski. Spośród tych uczniów właśnie wywodzą się też nasi tutaj obecni laureaci.
Do laureatów zaraz wrócimy, a chciałbym zapytać, ile osób ogólnie wszystkich wzięło udział w ubiegłorocznej olimpiadzie?
Mówiąc o ostatniej edycji Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, mieliśmy do czynienia z około 100 osób. Tyle zgłoszeń wpłynęło. Było ich 90 parę, oczywiście też na tym pierwszym etapie okazało się, że kilka osób z różnych powodów zdrowotnych, losowych nie mogło wziąć udziału, ale było to około 90 kilku osób na pierwszym etapie. No i kolejne etapy właśnie wyłoniły już te ścisłe grono laureatów i finalistów.
Z nami są laureaci Daria i Mikołaj i to jest dobra okazja, żeby zapytać, w jaki sposób rozpoczęła się wasza przygoda z olimpiadą? Ktoś was do tego zachęcał, namawiał?
No to u mnie przede wszystkim na pewno osobą taką wspierającą była moja siostra, która parę lat wcześniej wzięła udział w tej olimpiadzie. Ale również nauczyciel religii prawosławnej w mojej szkole, ojciec Marian Romanczuk. I po prostu jakoś tak słyszałam też od koleżanek, kolegów, którzy brali udział w poprzednich edycjach, po prostu słyszałam o tej olimpiadzie i postanowiłam, że w tym roku również i ja wezmę udział.
U mnie znaczącą rolę odegrał katecheta oraz ojciec parafii. Na początku pojawiały się pewne wątpliwości, czy w pierwszej klasie to odpowiedni czas, żeby wystartować w olimpiadzie, czy skupić się bardziej na nauce, ale ostatecznie jestem zadowolony, że udało mi się wystartować i dużo bardzo się przez to dowiedzieć.
Tak jak ojciec Ichumen Pantolejmon wspomniał, jesteście specjalistami od pierwszego soboru powszechnego. Jak wyglądały wasze przygotowania do tego tematu?
U mnie myślę, że nauka zaczęła się najbardziej od tak naprawdę zaplanowania tego wszystkiego, czego mniej więcej, w jakim momencie się uczyć, żeby też wyrobić się z całym materiałem na czas. I przygotowywaliśmy się tak naprawdę w grupie całego naszego liceum, razem z ojcem Marianem Romanczukiem.
U mnie natomiast przygotowania wyglądały w taki sposób, że najbardziej skupiałem się najpierw na czytaniu książek i złapaniu tego całego rysu historycznego. Całą wiedzę zdobywaliśmy na lekcjach religii z panem Andrzejem Haryłą.
Pytanie do sekretarza olimpiady. Ojcze Andrzeju, co daje młodemu człowiekowi udział w takiej olimpiadzie, no poza samym wynikiem i tym tytułem laureata?
Przede wszystkim powinniśmy patrzeć na to z perspektywy duchowej. To znaczące pogłębienie wiedzy, poparte tytułami finalisty, laureata, to z pewnością nie znaczyłoby aż tak wiele wtedy, kiedy nie szłoby to w parze z takim duchowym ubogaceniem, sformowaniem bieżącego młodego człowieka. I wierzymy, że kolejne edycje olimpiady pomagają wielu osobom, nie tylko tym, którzy sięgnęli po te najwyższe laury, ale wszystkim uczestnikom, na to, by zapoznając się z tradycją, z nauczaniem cerkwi i dogmatami, kanonami, wchodzić w życie cerkwi. I dlatego też ta pielgrzymka olimpijska, która się zakończyła, też w naszym przekonaniu stanowi taką naturalną kontynuację i uzupełnienie całego procesu. Procesu, który rozpoczyna się od świadomego uczęszczania na zajęcia religii prawosławnej, a którego właśnie kolejnymi etapami jest poznawanie coraz więcej, sięganie coraz dalej i głębiej. To odkrywanie tej też prawdziwej wiary. I dlatego tak ważne jest to świadectwo, które ci młodzi ludzie dali i dają dla swoich rówieśników, że warto nie tylko ze względu na nagrody, na to, że mogą zaprezentować się potem w Radio Ortodoksja,
i w programie U Źródeł Wiary również mogą
oraz
się zaprezentować.
Ale to, że tak naprawdę kształtuje się światopogląd młodych ludzi, to, że w gronie rówieśniczym są to osoby, które będą, tak mamy nadzieję, jakimś drogowskazem dla innych, jakimś właśnie świadectwem i potwierdzeniem tego, że w czasach, w których nam przyszło żyć, religia nie jest czymś nieistotnym, nieważnym, a wprost przeciwnie, że to właśnie na tym gruncie tak naprawdę można budować swoje życie, swój światopogląd, budować relacje ze światem, który nas otacza, również tym takim odległym, jaki poznawali nasi laureaci.
Wspomniał tutaj ojciec o lekcjach religii prawosławnej. Czy ważna jest rola katechetów, którzy przygotowują uczniów do tej olimpiady? Czy to katecheci są takim motorem napędowym, czy raczej uczniowie sami zgłaszają się? Jak tutaj z waszego doświadczenia to wygląda?
Z pewnością, nawet na tym etapie zgłoszeń, tak, to katecheci spełniają istotną rolę mentora, nauczyciela, przewodnika, tego, który inspiruje, tego, który zachęca. Ale tak jak częstokroć się mówi, uczeń przerasta mistrza, swego nauczyciela. Zapewne w większości wypadków tak jest, że katecheci są bardzo dumni z osiągnięć i być może nie mówią tego otwarcie, ale są świadomi tego, że wiedzę, którą zdobywają ich uczniowie na kolejnych etapach, kiedy już sami też się właśnie przygotowują, ta wiedza znacznie wykracza poza właśnie tą wiedzę, którą zdobywa, nie chcę powiedzieć przeciętny, tak, zwykły uczeń na zajęciach, czy też ten, który świadomie z tego rezygnuje. Dlatego jest to tak właśnie ważne. Z pewnością rola katechety jest nie do przecenienia. To dobrze, że pośród naszych katechetów jest wielu ludzi świeckich, duchownych, którzy potrafią zainspirować, zachęcić i to właśnie świadczy o potencjale też naszej cerkwi.
Każda edycja olimpiady ma temat przewodni. Tegoroczny temat przewodni dotyczył pierwszego Soboru Powszechnego. Czy już wiadomo, jaki będzie kolejny temat przewodni kolejnej edycji olimpiady?
Tak, ogłosiliśmy ten temat w mediach społecznościowych, dokładnie w święto zaśnięcia Bogu Rodzicy.
Nieprzypadkowo.
Tak, nieprzypadkowo i odbyło się to też podczas naszej pielgrzymki olimpijskiej. Co ciekawe, nasi pielgrzymi wcale nie wiedzieli wcześniej, nawet wiedzieli troszeczkę później, dlatego że ogłoszenie było w internecie w czasie, kiedy mieliśmy nabożeństwo. Także oni nawet dowiedzieli się później tego. Tegorocznym tematem jest Matka Boża, Bogu Rodzica w nauczaniu i tradycji Cerkwi Prawosławnej. Jest to temat piękny, jeden z najważniejszych tematów naszej prawosławnej teologii, dlatego że nauka o Bogu Rodzicy jest częścią chrystologii, czyli częścią nauczania Cerkwi o Jezusie Chrystusie. I ta tegoroczna tematyka, ona jest bardzo taka bogata i różnorodna, dlatego że są tematy, dlatego że często my w poszczególnych latach mieszamy dziedziny zagadnień. Chociażby są zagadnienia historyczne, są tematy biblijne, są tematy liturgiczne, jak było to w zeszłym roku. W tym roku był temat historyczno-dogmatyczny, a nauczanie o Bogu Rodzicy, ten temat będzie tak naprawdę miał kilka bloków, dlatego że pierwszym blokiem takim zagadnień będzie to nauczanie o Matce Bożej w Piśmie Świętym i apokryfach. Tutaj wiadomo kwestie biblijne, ale też trzeba zapoznać się będzie z apokryfami, czyli z tymi tekstami, które nie weszły w skład kanonu Pisma Świętego. Następnie będzie o historii kultu Bogu Rodzicy, czyli o tym, jak to się kształtowało przez wieki nauczanie cerkwi, oczywiście z uwzględnieniem ważnego tutaj trzeciego Soboru Powszechnego, czyli był teraz pierwszy Sobór, teraz będzie więcej troszeczkę o trzecim Soborze Powszechnym. Będzie też kwestia tu drobna o różnicach w nauczaniu o Matce Bożej między Kościołem Prawosławnym naszym, a Kościołem Rzymskokatolickim. Następnie będzie blok takich tematów o liturgicznym kulcie Bogu Rodzicy, czyli jak ten kult Matki Bożej wygląda w poszczególnych cyklach nabożeństw, jakie jest znaczenie i historia najważniejszych modlitw do Matki Bożej, a także w szczególny sposób uwzględnimy akatyst ku czci Bogu Rodzicy, który jest istotnym hymnem liturgicznym, który też w tym roku ma swoje 1400-lecie, więc też jubileusz. I ostatnim takim blokiem tematycznym będzie ikonografia Matki Bożej, czyli zagadnienia takie ogólne, plus będzie lista kilku ikon takich ważnych i dla naszej polskiej cerkwi, i ogólnie. I trzeba będzie wykazać się wiedzą na ten temat. Te wszystkie zagadnienia zostaną niedługo później Te wszystkie zagadnienia, one będą udostępnione na stronie Katedry Teologii Prawosławnej, łącznie z literaturą i każdy będzie miał czas na przygotowanie się.
Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Białymstoku, który jest głównym organizatorem Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, zawsze publikowała i publikuje, aczkolwiek mamy tutaj też do czynienia z mediami społecznościowymi, gdzie wcześniej ukazał się właśnie temat kolejnej edycji Olimpiady. Wszystkie jednakże istotne informacje można będzie znaleźć już za kilka dni dosłownie na oficjalnej stronie Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Białymstoku. Tam znajdzie się temat, szczegółowa literatura, zagadnienia, jak również inne niezbędne informacje, te również wynikające z regulaminu, które bardzo często uczestnicy, kandydaci, tak, którzy chcieliby wziąć udział w Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej, powinni znać.
Ojcowie, można powiedzieć, że znają tą młodzież startującą w olimpiadzie troszeczkę od podszewki, bo ojcowie są z młodzieżą na różnych etapach tej olimpiady. Czy ta młodzież zmieniła się w jakiś sposób na przestrzeni ostatnich lat? Jak ojcowie to oceniają? Czy poziom wiedzy młodzieży się zmienia?
To dość trudne pytanie. Wydaje się jednak, że młodzież z poszczególnych etapów, może młodzież, która brała udział w kolejnych edycjach Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, wykazuje się podobnym zakresem i umiejętności, ale też i zdobywanej wiedzy. Z pewnością każde pokolenie coś nowego wnosi. Z pewnością też te okoliczności, w jakich przychodzi się nam żyć, one też mają jakiś wpływ. To też zdobycze współczesne, jeżeli chodzi o różnego rodzaju technologie, bo to też na pewno znacząco wzbogaca sam proces poznawania, zdobywania wiedzy, dzielenia się tą właśnie wiedzą. To też jest z pewnością odmienne od tego, jak wyglądała olimpiada, a nawet przesył informacji, dzielenie się właśnie spostrzeżeniami z tych edycji, które miały miejsce dawno, dawno temu. To, co dzisiaj dodatkowo wzbogaca, to też propozycje, które jako Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej staramy się młodzieży zaoferować. To różnego rodzaju też warsztaty, możliwość zapoznania się z, tak jak przy ubiegłorocznej właśnie edycji, uczestnictwo w konferencji, która odbywała się w Warszawie. To z pewnością coś, co dodatkowo może się właśnie przydać w zdobywaniu, w przyswajaniu właśnie tej wiedzy.
A ja na to pytanie odpowiem może nie tyle w kwestii ostatnich lat, bo jestem dopiero szósty rok w olimpiadzie, natomiast mam doświadczenie, ksiądz Andrzej chyba doświadczenia nie ma jako uczestnik, natomiast ja miałem przyjemność być uczestnikiem olimpiady, chyba nawet z ojcem Mateuszem.
Rywalizowaliśmy, radzie. Ojciec Pantelejmon był lepszy.
Nieprawda, ojcze. To był rok 2008-2009, pamiętam edycję, więc jakby no trochę czasu minęło. I dwie rzeczy jakby tutaj zwracają uwagę. Pierwsza to jest rzeczywiście rozwój techniki, tak? Dlatego, że myśmy swoje notatki mieli rozpisywane długopisem, a teraz młodzież już korzysta często z tabletów, z różnych zupełnie możliwości elektronicznych, których myśmy jeszcze wtedy nie mieli. I zdecydowanie jest łatwiejszy dostęp do literatury, dlatego że teraz wiele artykułów jest w internecie, wiele książek. Poza tym można sobie zrobić zdjęcia tych książek. Różne narzędzia elektroniczne pomagają nawet na pewną analizę tejże wiedzy. Tak? To już zależy to od inwencji twórczej uczestników. Ale też jest jedna różnica geograficzna, która też jest bardzo piękna i pokazuje też, jak się rozwija polska cerkiew, dlatego że mam wrażenie, że wtedy wszyscy niemalże byli z Białegostoku i okolic, z Podlasia. Teraz mamy komisje w różnych miejscowościach Polski. Oczywiście najwięcej osób jest rzeczywiście z Podlasia, natomiast są osoby i z Warszawy, i z innych diecezji, i z południa Polski, i z zachodu Polski, więc ja myślę, że ten środek ciężkości już się coraz bardziej rozkłada na całym terytorium Polski. Też nie można porównać na przykład kwestii poziomu uczestników, czy procentów, jakie osiągnęli punktów, dlatego że w każdym roku jest różny może poziom trudności testu. Ja też wyjaśnię, że ten test, zwłaszcza na trzecim etapie, on musi być dość trudny, dlatego że on musi zróżnicować uczestników, dlatego że jeżeli okazałoby się, że nie wiem, 3-4 osoby otrzymają 100%, wtedy mamy problem z wyłonieniem, tak, laureata głównego, pierwszego miejsca, drugiego i trzeciego. Dlatego ten test jest bardzo trudny, po to, żeby mógł pozwolić uczestnikom wykazać swoją wiedzę. Ale nawet przy bardzo trudnych testach, jak taki na przykład, jaki był, ale nawet w przypadku tych trudnych testów, taki poziom trudny dość był rok temu, kiedy edycja dotyczyła Wielkiego Postu i wielu katechetów też mówiło, że poziom jest trudny, okazało się, że uczniowie sobie poradzili bardzo dobrze. Także to naprawdę oni się przygotowują, mają gigantyczną wiedzę na ten specjalistyczny temat i należy się im wielki szacunek tak naprawdę, że poświęcają swój czas na zdobywanie wiedzy, na rozszerzanie tej wiedzy teologicznej, która skutkuje ich większą taką miłością do Pana Boga i do cerkwi.
Olimpiada często kojarzy nam się z takimi zagadnieniami, kiedyś ojciec Pantelejmon zresztą użył tego określenia, że to są zagadnienia akademickie, to jest olimpiada, muszą być to trudne zagadnienia. Natomiast chciałbym zapytać, bo to często też może wystraszyć tych przyszłych potencjalnych kandydatów, czy można się do tej olimpiady przygotować, jeżeli ktoś nie jest, powiedzmy, specjalistą z jakichś takich teologicznych zagadnień, jeżeli ktoś chodzi na religię, ale jest uczniem przeciętnym. Czy da się do tego przygotować?
Mi się wydaje, że jak najbardziej da się do tego przygotować, bo po prostu nawet jeżeli temat jest jakiś konkretny, to rzeczywiście poświęcając czas, czytając literaturę i szczególnie robiąc notatki, bo to też również pomaga, to naprawdę jest to możliwe do zrobienia i da się osiągnąć oczekiwane poziomy.
No ja również uważam, że jest to do osiągnięcia, gdyż od małego jesteśmy w cerkwi i żyjemy w tym, więc jak trochę poczytamy jeszcze literatury, pouczymy się, doszkolimy, myślę, że jesteśmy w stanie.
Super, myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla naszych słuchaczy, dla babć, które być może mają wnuków, wnuczki, mogą zachęcić, prawda, do tego, żeby wziąć udział w takiej olimpiadzie. Tutaj była mowa o tym, że są nagrody, czasami jeszcze są też chyba jakieś stypendia też można dostać później na studiach, prawda? Tak słyszałem.
Tak, laureaci Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej mogą liczyć na wszystkie możliwe przywileje, które przysługują uczestnikom pozostałych olimpiad, które są realizowane pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Akredytacja, którą posiadamy, sprawia, że wszyscy laureaci mogą ubiegać się o przysługujące im stypendia. Te stypendia to dość istotne, znaczące kwoty, jaką młodzi ludzie mogą otrzymywać podczas nauki na studiach, gdzie składają odpowiednie dokumenty, które poświadczają to, że są laureatami. A tak samo oczywiście takie poświadczenie sprawia, że zdobywają już na starcie niezbędne punkty i może to się okazać istotnym elementem przy rekrutacji na studia wyższe. Z tego, co wiemy, również takie stypendia dla jeszcze uczniów, tak, laureatów, którzy nadal kontynuują naukę w swoich szkołach, bardzo często są skłonni przyznawać i dyrektorzy, ale tak samo też właśnie lokalne władze. Prezydent czy też burmistrz może przychylić się tak do tego, żeby właśnie laureatom Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, która posiada tak, akredytację ministerstwa, również właśnie przyznać stypendium.
Ja jeszcze dodam, jeżeli można, to informacja dla dyrektorów szkół, którą oczywiście pewnie przekażą i uczniowie, i katecheci, bo czasem są takie pytania wynikające może po prostu z niewiedzy na temat poziomu naszej olimpiady i tej akredytacji, że uczestnictwo poszczególnych uczniów, ono podnosi szkołę w rankingu. Dlatego, że poza akredytacją też nasza olimpiada, my uczestniczymy w pracach kapituły rankingu perspektywy, która ocenia licea i technika. Więc nasza olimpiada bierze udział w ocenianiu liceów i techników. Także jest to informacja ważna. Myślę, do przekazania też dyrektorom szkół poszczególnych, żeby mieli świadomość, że jest to olimpiada na równi, tak, z poszczególnymi innymi traktowanymi poważnie, tak samo poważnie jak nasza olimpiada.
Myślę, że już niektórzy nasi słuchacze zostali zachęceni do tego, żeby wziąć udział w kolejnej edycji olimpiady. Tutaj mówiliśmy o temacie olimpiady, kolejnej edycji. Czy możemy powiedzieć o jakichś konkretnych terminach jeszcze dotyczących tego, w jaki sposób można się zapisać i tak dalej. Wszystkie szczegóły związane z tą kolejną edycją olimpiady.
Już niebawem na oficjalnej stronie Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Białymstoku ukażą się właśnie wszelkie informacje, również te dotyczące właśnie terminów. Wzorem lat ubiegłych zgłoszenia można będzie nadsyłać do końca listopada. Planujemy jednakże pewną modyfikację, a mianowicie w związku z tym postępem, tak, cywilizacyjnym, jaki jest też naszym udziałem. Uznaliśmy, że nieznacznie tutaj troszeczkę właśnie zmienimy samą formułę właśnie zgłaszania uczniów i poprosimy katechetów o zgłoszenia drogą elektroniczną. Oczywiście te wszystkie informacje znajdą się w właściwym miejscu na stronie Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Wszelkie formularze, wszelkie wskazówki tam będą dostępne. Jeżeli chodzi o same terminy olimpiady, jej pierwszy etap został zaplanowany. Te daty zostały oficjalnie zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Również tam można znaleźć w spisie, pełnym spisie olimpiad, które się odbywają i posiadają akredytację ministerstwa, terminy olimpiady prawosławnej wiedzy religijnej. Te terminy przedstawiają się następująco. Pierwszy etap to 16 grudnia 2026 roku. Ci, którzy przebrną przez pierwszy pisemny etap i zakwalifikują się do następnego. Drugi etap odbędzie się 17 lutego 2027 roku i kolejny już właśnie etap finałowy, dwudniowy, tak jak zawsze, odbędzie się w dniach 11-12 marca 2027 roku. Pierwszy, drugi etap będą się tradycyjnie odbywały w miejscu najbardziej dostępnym dla uczestników z racji ich też ilości i sprawności przeprowadzenia właśnie tych eliminacji. Te poszczególne etapy będą się odbywały w Białymstoku, tutaj najczęściej właśnie w Centrum Kultury Prawosławnej oraz właśnie w miastach i miasteczkach, mniejszych miejscowościach czy też parafiach, gdzie odbywają się zajęcia religii prawosławnej, gdzie pojawią się tak zgłoszenia, gdzie będziemy mogli przeprowadzić właśnie kolejny etap eliminacji. To Bielsk Podlaski, to Hajnówka, to Siemiatycze, to oczywiście prawda Warszawa i wiele, wiele właśnie innych i dużych, małych miast, miejscowości, miasteczek.
Jeszcze mamy sporo czasu, także zachęcamy wszystkich uczestników, zachęcamy naszą młodzież do tego, żeby wzięła udział w tegorocznej edycji olimpiady. Natomiast chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili nieco wstecz i żebyśmy zapytali naszych laureatów o to, jak dokładnie minęła ta olimpijska pielgrzymka. Co zobaczyliście? Gdzie byliście?
To pierwszy i drugi dzień to był głównie transport do Włoch, do Wenecji, w której był nasz pierwszy nocleg. Skąd udaliśmy się do właśnie bardziej takiej centralnej, można powiedzieć, części Wenecji i tam sobie trochę pospacerowaliśmy oraz odmówiliśmy akafist Matki Bożej pod cerkwią. Następnego dnia również udaliśmy się do Wenecji, jednak tym razem już bardziej było to zaplanowane pod względem różnych zabytków, jakichś świątyń I pierwszym z nich była cerkiew świętego Jerzego, w której odmówiliśmy modlitwy poranne, a następnie udaliśmy się na dzwonnicę znajdującą się przy Bazylice Świętego Marka, z której widzieliśmy piękną panoramę miasta oraz morze. Następnie udaliśmy się do wspomnianej przeze mnie wcześniej bazyliki, gdzie mogliśmy również wyjść na taras jej i także oglądaliśmy całe miasto z góry, widzieliśmy różne inne zabytki. Nawiązując jeszcze do prawosławnych tradycji, właśnie w tej Bazylice Świętego Marka mogliśmy zobaczyć sufit, który był zdobiony, w sumie i sufit, i wszystkie ściany, które były zdobione kolorowymi mozaikami, miało to w sobie również dużo złota. I następnie udaliśmy się na krótki obiad i dalej mieliśmy czas wolny, żeby kupić nieco pamiątek. Dalej pojechaliśmy już do monasteru w Aronie, jednak po drodze mieliśmy pewną niespodziankę, ponieważ zahaczyliśmy o Weronę, w której miejsce akcji miał film Romeo i Julia. I pod taką areną teatralną zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, gdzie głównymi bohaterami było pierwsze i drugie miejsce naszych laureatów, Bartek i Ola. Ola i Bartek.
A to para? Przepraszam.
Tak, tak właśnie, to jest para. I oni byli takim symbolem Roma i Julii, można powiedzieć. Dalej udaliśmy się do monasteru w Aronie, gdzie około północy wybraliśmy się na nocną liturgię świąteczną, zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. I na tej liturgii właśnie część z nas przystąpiła do sakramentu Przczastia, po którym wspólnie zjedliśmy śniadanie. W dzień samego święta mieliśmy okazję zwiedzić część monasteru. Odwiedziliśmy między innymi pracownię ikonograficzną, pracownię krawiecką, ale również cele, w której siostry mogły przyjść i pomodlić się. Spędzały tam często 2 lub 3 dni. Nie było tam nikogo. Spędzały tam czas samotnie, bez jedzenia i picia. I jedyne, co miały, to piasek, żeby mogły się przespać chwilkę. Następnego dnia udaliśmy się do Mediolanu, gdzie pierwszym punktem naszej wyprawy była Bazylika Świętego Ambrożego. Mogliśmy podejść do relikwii właśnie tego świętego i krótko się pomodliliśmy. Następnie udaliśmy się do Bazyliki Świętego Lorenza, gdzie w jej okolicach miało miejsce podpisanie edyktu mediolańskiego, na mocy którego chrześcijanie mogli wyjść z katakumb oraz religia stała się religią wolną. I to jest właśnie miejsce historyczne z dwóch powodów, ponieważ, no właśnie, jak już wspomniałam, miało miejsce podpisanie edyktu mediolańskiego, ale drugi taki historyczny moment utworzyliśmy my, ponieważ zaśpiewaliśmy pieśń Ciebie Boga chwalim autorstwa świętego Ambrożego i zaśpiewaliśmy ją w dwóch językach, ponieważ jedna część składała się z języka cerkiewno-słowiańskiego, natomiast druga z języka polskiego. I w niedługim czasie będzie na Facebooku, jak i na Instagramie, będzie nagranie naszego śpiewu.
To nagranie również przybliżymy naszym słuchaczom na antenie Radio Ortodoksja.
W niedzielę udaliśmy się na liturgię, gdzie ja i kilka dziewczyn śpiewałyśmy właśnie ze społecznością monasterską. Śpiewałyśmy i po rumuńsku, i po cerkiewno-słowiańsku, i po polsku, i po grecku, więc w wielu językach bardzo. Chłopacy natomiast przysługiwali, a na koniec liturgii ojciec Pantelejmon przemówił do społeczności cerkiewnej w języku włoskim i wręczyliśmy od naszego metropolity Sawy, wręczyliśmy przełożonemu monasteru ojcu Wiktorowi pewne upominki. Oraz od naszej olimpijskiej grupy wręczyliśmy ikonę świętego Gabriela i zaśpiewaliśmy przy tym troparion. W kolejnej części dnia dowiedzieliśmy się, że czeka na nas niespodzianka, a mianowicie dowiedzieliśmy się, że jedziemy w Alpy. Tam razem ze społecznością monasteru oraz i mnichami, i mniszkami spożyliśmy posiłek oraz graliśmy w różne gry i zabawy, takie jak siatkówka. Kolejnego dnia udaliśmy się do Turynu, gdzie na samym początku poszliśmy do Muzeum Fiata, w którym mogliśmy zobaczyć auta i z przeszłości, i które są domysłami modeli z przyszłości. Następnie udaliśmy się do Muzeum Egiptu, w którym mogliśmy zobaczyć różne elementy kultury egipskiej sprzed paru tysięcy lat. I na końcu naszego pobytu w Turynie poszliśmy do bazyliki, w której znajduje się całun turyński, przy którym odśpiewaliśmy kanony Wielkiej Soboty oraz stichiry Paschy.
Mikołaj, a co tobie w sposób szczególny zapadło w pamięć, jeżeli chodzi o tą olimpijską pielgrzymkę?
Na pewno w sposób szczególny zapadł mi sam monaster, w którym przez tak długi pobyt, już w pewien sposób nawiązaliśmy pewną więź z mnichami i mniszkami z monasteru, przez co ciężko nam też było się z nimi rozstać. Kolejnym wydarzeniem, które z pewnością na długo zostanie mi w pamięci, jest niedzielna niespodzianka, gdyż wybraliśmy się wtedy w Alpy, gdzie mogliśmy spędzić czas aktywnie z mnichami i mniszkami z monasteru, między innymi grając w siatkówkę. Nie możemy jednak ograniczać też naszego wyjazdu do samych zwiedzonych miejsc, gdyż bardzo ważne są również relacje, których doświadczyliśmy i wspaniałe osoby, które poznaliśmy, ponieważ są to osoby, które tak jak my, aktywnie uczestniczą w życiu cerkwi. Było to dla nas bardzo ważne.
No myślę właśnie, że te relacje to są takie relacje, które zapewne na długo z wami pozostaną.
Tak myślę.
Ojcze Pantelejmonie, podsumowując już niejako naszą rozmowę, chciałbym jeszcze zapytać was, co można by powiedzieć było takim uczniom, którzy chcieliby wystartować w kolejnej edycji Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, ale się trochę boją, się trochę stresują, że sobie nie poradzą. Co powiedzieć takim uczniom, jak ich zachęcić?
Piękne słowo powiedział Mikołaj Pyrzewski, nasz laureat tutaj siedzący obok, że nawet w pierwszej klasie warto wystartować, dlatego że to jest doskonałe doświadczenie, takie wprowadzenie. I warto nie liczyć nawet na nic w pierwszej klasie, po prostu sprawdzić siebie, a może być na przykładzie Mikołaja, że można zostać laureatem, nawet być w tej pierwszej dziesiątce. Także nie ma co się bać, trzeba spróbować swoich sił, przygotowywać się, no i w tym przypadku tego tematu nie ma nic piękniejszego, jak po prostu modlić się do Matki Bożej, do Najświętszej Bogu Rodzicy, żeby ona swoimi modlitwami dała siłę i pomogła w tej nauce i w poznawaniu jej.
Korzystając z tego, że są z nami laureaci, na koniec chciałbym was również zapytać o to, jakiej rady udzielilibyście przyszłym olimpijczykom? Co moglibyście im przekazać, powiedzieć ze swojego doświadczenia?
Przede wszystkim nie warto się tak stresować, jak to jest w rzeczywistości, bo stres, mimo że jest ogromny, to jednak samo wzięcie udziału w takiej olimpiadzie naprawdę pogłębia i wiedzę, i taką naszą stronę duchową. Można zyskać też mnóstwo znajomości, różnych przyjaźni, a wspomnienia na pewno zostaną z nami na bardzo długo.
Z pewnością warto jest też dużo czytać. Książki, które zostaną podane w spisie książek i inne rzeczy związane z tematem, gdy dzięki temu możemy zyskać taki rys historyczny, dzięki któremu będzie nam łatwiej zrozumieć całą historię.
Z tego miejsca jako organizatorzy chcieliśmy gorąco zaprosić wszystkich uczniów szkół średnich, ponadpodstawowych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Jej tematem będzie Bogu Rodzica w nauczaniu i tradycji Cerkwi Prawosławnej. Zachęcamy wszystkich uczniów, katechetów do tego, by wzorem tutaj obecnych dzisiaj laureatów wziąć udział, cieszyć się z tego, że dzięki tej olimpiadzie poszerzamy swoją wiedzę, że dzięki tej olimpiadzie zdobywamy znajomości, że dzięki tej olimpiadzie sięgamy też właśnie na wyżyny teologii, która daje też wymierne korzyści, tak może to właśnie określę, dla tych, którzy dzięki niej też sięgną tych najwyższych miejsc. Gorąco, gorąco z tego miejsca wszystkich zachęcamy, zapraszamy do udziału w kolejnej i kolejnych edycjach Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej.
Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu gościliśmy ojca Andrzeja Misiejuka oraz ihumena Pantelejmona Karczewskiego z Komitetu Głównego Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Byli z nami również laureaci Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, Daria Kościukiewicz i Mikołaj Pyrzewski. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam taką cichą nadzieję, że nasza rozmowa zachęciła być może naszych słuchaczy do tego, żeby więcej młodych osób wzięło udział w kolejnej edycji olimpiady. Dziękuję bardzo. Sława Jezusu Chrystu.
Sława w wieki.
Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.